Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie.
Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj przychodzimy do Was z powtórką odcinka z 2021 roku, ale nadal bardzo aktualnym, ponieważ nagrywałyśmy go właśnie wokół Światowego Dnia Walki z Depresją, który obchodzimy już za dwa dni, jeśli słuchacie tego w dniu premiery, czyli 23 lutego.
Depresja jest cały czas bardzo aktualnym tematem, a ponieważ nagrałyśmy już ponad 130 odcinków podcastu Można Zwariować, pomyślałyśmy, że wrócimy do Was z powtórką tego odcinka, bo w nowym powiedziałybyśmy właściwie to samo.
Natomiast jeśli jesteście w Warszawie dzisiaj, 21 lutego, jeśli słuchacie tego w dniu premiery, to bardzo serdecznie zapraszamy Was do Volvo Car na Marszałkowskiej 89, ponieważ będziemy rozmawiać tam z dr Asią Podgórską na temat depresji właśnie.
Pamiętajcie, żeby zapisać się na to wydarzenie. Link do zapisów znajdziecie w opisie tego odcinka i na naszych social mediach. Te wejściówki są bezpłatne i mamy nadzieję, że do zobaczenia.
A jeśli nie możecie z nami być, to za jakiś czas pojawi się nagranie z tej rozmowy również w podcaście, więc wyczekujcie. A teraz Ania i Kleo z 2021 roku.
Ja też, słuchajcie, dobrze się składa, ponieważ jestem świeżutko po zajęciach na temat depresji.
A jestem świeżutko po depresji.
Depresji nie, na szczęście nigdy nie miałam, ale to, co mnie bardzo zaskoczyło na tych zajęciach, ponieważ one głównie opierały się na technikach pracy z depresją i terapii depresji, ale w takim krótkim wstępie, jaki zrobiła prowadząca, bardzo doświadczona psychoterapeutka, no to ona tak powiedziała zupełnie bez bagatelizacji, znaczy tak zupełnie bez ogródek powiedziała, że no bo depresja to jest coś takiego, co każdy z nas może złapać, nie? To jest takie przeziębienie w psychiatrii.
Taki katar.
No każdy z nas kiedyś miał albo będzie miał depresję. I wiecie, to nie było takie, że słuchajcie, to jest ważne, bo każdy to może mieć i trzeba na siebie uważać, tylko to było takie mega oczywiste dla niej, nie? Mhm. I tak się nad tym zastanawiałam, że kurde, może kiedyś miałam jakiś epizod depresyjny, a może będę miała?
Właśnie jak powiedziałaś o tym, że ja na szczęście nigdy nie miałam depresji, to powiem ci, że mnie to jakoś tak zaskoczyło, bo nie wiem, czy to już jest mój zaburzony obraz świata, ale mam jakieś takie wrażenie, że właśnie, że aż nie chce mi się wierzyć, jak ktoś mówi, że
nie miałam,
że nie ma jakichś takich doświadczeń właśnie z depresją, ale z drugiej strony to wynika z tego, że ja miałam bardzo dużo przejść z długotrwającą depresją od bardzo młodego wieku, więc trochę też nie wyobrażam sobie, jak na przykład można przejść przez okres dojrzewania, czy przez okres na przykład chodzenia do szkoły bez takich właśnie zaburzeń nastroju.
Nie, no wiesz co, na pewno miałam w życiu jakieś swoje trudności i też uważam się za osobę bardzo wrażliwą, może nawet wysoko wrażliwą. I myślę, że no, przychodzi mi na myśl taki moment w życiu, gdzie faktycznie miałam trudny tydzień i bardzo dużo było w tym płaczu i takiego nieradzenia sobie, niejedzenia i problemów ze snem. Ale jednak to było tak krótkoterminowe, że to nawet jakby nie kwalifikowało się pod te dwa tygodnie epizodu depresji, nie? Które są tak klinicznie przyjęte.
Nie, no wiadomo, i absolutnie depresja nie musi dotyczyć każdego, natomiast mnie, osobie z tym doświadczeniem, trudno jest po prostu aż sobie pomyśleć, że ktoś ma tak cudowne życie, że mógł tego po prostu nie doświadczyć.
No, nie no, rozumiem. Też może, żeby naszym słuchaczom tak to zobrazować, to podam wam taką garść statystyk. W tym momencie od 5 do 7% osób cierpi na dużą depresję, a około 4% na dystymię, czyli taką formę depresji bardziej łagodną, ale długotrwałą.
No
natomiast
dużo.
To, jak to wygląda w podziale na grupy, płciowe i mamy tutaj oczywiście binarny podział, w statystykach tak to niestety funkcjonuje. Oszacuje się, że kobiet depresja dotyczy od 10 do 25%, co jest no jednak prawie ćwiercią społeczeństwa, części społeczeństwa. Natomiast mężczyzn od 5 do 12%. I też mieliśmy taką małą dyskusję w trakcie zajęć, że no dobra, to dlaczego tych mężczyzn jest tak, w takim razie mniej? No i jako, że jesteśmy mądrą grupą, to wszyscy szybko załapali, że wcale tak nie jest, tylko to są te ukryte i niezdiagnozowane depresje.
Albo jak powiedziałyśmy sobie w ostatnim odcinku, mężczyźni popełniają samobójstwa.
Tak, dokładnie. I mężczyźni częściej zdecydowanie, no niestety, trwają aż do takiego momentu, w którym będą musieli popełnić samobójstwo. Rzadziej sięgają po pomoc. Jest to obarczone jakąś taką, takim przekonaniem, że jest to słabość, tak, że facet powinien dawać radę. Ale też to ciekawe, że mężczyźni ponoć częściej sięgają po alkohol i wykształcają chorobę alkoholową.
I tym samym podwójną diagnozę, którą jest bardzo ciężko leczyć i
dokładnie
diagnozować.
Natomiast u kobiet też to zawyżenie, to mi się tak skojarzyło, że to może być też na przykład depresja poporodowa, która jednak nie
racja.
Dotyczy mężczyzn, a dotyczy ogromnej grupy kobiet, nie?
Tak, często takich, które ani przed, ani po już nie będą miały żadnego do czynienia z depresją, no nie?
Tak, dokładnie, więc jest to jakaś po prostu forma depresji. No i jeszcze taka ciekawostka, że wyższe wskaźniki depresji notuje się u zamężnych kobiet, a niższe u żonatych mężczyzn. Pozostawiam to waszej interpretacji.
Ja gdzieś trafiłam na jakiś taki lifestyle'owy, wiesz, nagłówek, jakiś tytuł randomowego jakiegoś tam, nie wiem, Newsweeka czy czegoś tam, że jednak najlepszym zdrowiem psychicznym cieszą się singielki. Jak widać na moim przykładzie.
Jesteś at your best w tym momencie.
No, ale ja naprawdę jestem at my best teraz aktualnie w życiu. Tak sobie myślę.
No to jeszcze tak, żeby też bardzo jakoś nie wchodzić na statystykę, ale myślę, że taka bardzo ważna i faktycznie tutaj szczególnie kieruję tą liczbę do mężczyzn, ponieważ 15% przypadków depresji kończy się śmiercią samobójczą. I jest to coś, czego absolutnie nie powinniśmy bagatelizować ani romantyzować, do czego przejdziemy jeszcze w tym odcinku. No i około 60% wychodzi z depresji w ciągu pół roku. Czyli to też nie jest tak, że łykniemy sobie jakieś tableteczki i od razu się wszystko polepszy. Natomiast 97% przed upływem 6 lat wychodzi z depresji. Czyli w ogóle jak to jest ogromny czas, nie?
Co za w ogóle ogromna różnica, nie?
Tak. No i też te epizody depresji się powtarzają i każdy następny epizod będzie coraz dłuższy i cięższy od poprzedniego. Dlatego tak ważna oprócz antydepresantów jest terapia, gdzie my możemy przepracować jakieś nasze traumy, tak? Czyli wszystkie takie rzeczy, które doprowadziły do tego. Ta depresja też no, nie bierze się zupełnie z niczego. Ten podział na depresję egzogenną i endogenną, czyli taką spowodowaną jakimiś czynnikami biologicznymi i tylko biologicznymi i tylko zewnętrznymi, jest już w sumie zatarta. Też o tym rozmawialiśmy, że właściwie ten podział okazuje się, że nie ma za bardzo sensu, no bo leczenie jest mniej więcej takie same. Zawsze to jest jakiś czynnik biologiczny, taki jak właśnie jakaś wrażliwość, jak pewnego rodzaju cechy osobowości, na przykład neurotyczność będzie taką cechą, która może to wzmagać, jak i mnóstwo czynników środowiskowych, tak? Czyli właśnie nasze dzieciństwo, to jak w jakim otoczeniu dorastaliśmy, czy spotkały nas jakieś trudne doświadczenia, każde z nich będzie zwiększało ryzyko zachorowania, ale też takie czynniki emocjonalne, tak? Czyli to, jakie wykształciliśmy sobie sposoby radzenia z naszymi emocjami, to czy je wyrażamy, nasza inteligencja emocjonalna, nasze techniki poznawcze, czy wpadamy w pułapki myślenia i błędy poznawcze, czy nie. Więc ogromnie zróżnicowane są te czynniki, jest ich naprawdę cała lista i myślę, że to też wokół czego będziemy się kręcić, to jest to sięgnięcie po pomoc i to nawet już chyba nie musimy mówić, że w odpowiednim momencie, tylko po prostu jak najszybciej.
Czyli tak się teraz zastanawiałam nad tym, nie jest możliwe w zasadzie zrobienie, to znaczy wiem, że nie jest to praktykowane, ale tak hipotetycznie, zrobienie czegoś takiego, że dochodzisz, przychodzi do ciebie klient, pacjent, pacjentka i widzisz, że nic się w jej życiu nie dzieje takiego, przez co mogłaby być smutny. Nie ma żadnych jakichś takich powodów ku temu, żeby się czuła tak źle, ma spoko życie, a jednak czuje się źle i jesteś w stanie, no powiedzmy, nie wiem, na 90% estymować, że to jest właśnie ta depresja całkowicie z predyspozycji biologicznych i wtedy zaczynasz ją leczyć farmakologicznie i, znaczy psychiatra, zaczynasz ją leczyć farmakologicznie i to pomaga i jakby odrzucasz terapię versus przychodzi ktoś do ciebie, kto ma taką sytuację, która jest właśnie depresją z przyczyn jakichś środowiskowych czy z jakiejś traumy, czy z czegoś, co można właśnie wyleczyć terapią. Ta osoba zaczyna brać leki, leczy się terapią, odstawia leki, odstawia terapię. Jakby wiesz, że czy można jakoś tak rozważać depresję w taki dwojaki sposób, żeby... Nie wiem, czy tak się robi? Co w ogóle ty myślisz? Tak sobie je hipotetyzuję.
Nie, no właśnie kiedyś był taki podział i zrezygnowano z niego, ponieważ no, okazuje się, że jest to bardzo trudne do rozróżnienia. No jednak każdy z nas ma swoje przeżycia i swoją psychikę. Jest to bardziej skomplikowane niż właśnie tylko ten podział taki na dwie części. I po prostu zrezygnowano z tego podziału i jakoś no, nie ma to... znaczenia dla leczenia dalszego aż takiego.
Czy jednak zawsze i leki, i terapia? Czy na przykład czasami tylko terapia? Czy czasami tylko leki?
Nie, wiesz co, no, jest to ogólnie bardzo trudny temat, jeśli chodzi o podręczniki, które ja czytam, to jest to często poruszany temat. Oczywiście jako psychoterapeuci nie odrzucamy tej formy farmakoterapii, no bo jest to w niektórych przypadkach absolutnie niezbędne i jest to całkowicie też bezpieczne. I czasami jest to też bardzo potrzebne, żeby w ogóle wejść w terapię, żeby osoba mogła trochę dostać takiego napędu, żeby coś mogła zacząć robić. To, co jest też bardzo niebezpieczne, to jeśli osoba bierze leki i czuje się lepiej, czuje, że ma więcej energii, może robić rzeczy, ale nie korzysta z żadnej formy terapii, czy nawet jakiejś formy samopomocy. I to jest bardzo niebezpieczny moment, kiedy już czujesz się lepiej, masz więcej energii, pojawiają się myśli samobójcze, no bo jednak nadal czujesz się trochę do dupy ze sobą i to jest moment, w którym często popełnia się samobójstwo, bo ten moment najcięższej depresji jest tak obciążającym stanem, że osoba nie ma fizycznej siły, żeby coś sobie zrobić poważnego, więc to jest też właśnie taki czynnik, na który trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli ktoś nie ma możliwości korzystać z terapii.
Czyli trzeba mieć w pamięci, że ten moment najbardziej zagrażający naszemu życiu, jeśli chodzi o kwestie myśli samobójczych, to nie jest właśnie moment najcięższej depresji, ten taki najgłębszy dołek, tylko raczej ten moment, kiedy już by się wydawało, że wszystko idzie ku lepszemu, a tak naprawdę poprawia się nasza aktywność i wychodzimy z tego impasu bezsilności.
Znaczy, myśli samobójcze mogą występować, natomiast mówimy tutaj o planach samobójczych i no już czynach, tak? Że na to gdzieś nie ma siły.
Czyli trochę wychodzimy z tego impasu takiej bezsilności i braku możliwości robienia rzeczy i idziemy w kierunku dalszego złego samopoczucia, ale już większej aktywności, która sprzyja właśnie możliwości zrobienia sobie krzywdy. Bardzo niebezpieczny moment. Warto mieć to na uwadze. Szczególnie dla osób, które się leczą farmakologicznie. Jest też taki moment w leczeniu farmakologicznym, kiedy szczególnie u osób, które nie są w wieloletnim leczeniu, nie są po szpitalu, nie są nie muszą być wieloletni, ale w terapii pod jakąś taką opieką, tylko po prostu trafiają do lekarza celem dostania właśnie leków doraźnie, dostają je, te leki zaczynają działać, czyli tam jesteśmy w drugim, trzecim miesiącu i już czuję się lepiej, nie? Mam się lepiej, już mi ta depresja minęła i następuje jakieś zapominanie brania leków, przerywanie brania leków samodzielnie i no i różne rzeczy się wtedy dzieją. Ja zresztą ja sama widziałam różne rzeczy na osobach mi bliskich, które po prostu zaczynają mieć takie dziwne objawy, a potem się okazuje, że po prostu samodzielnie odstawiają leki, więc...
Zawsze należy odstawiać te leki, czy zmniejszać dawkę z psychiatrą. I to też no, terapeuci powinni być na to uważni, no bo to po prostu jest jakaś bardziej skomplikowana rzecz, niż nam się wydaje. Tak, możemy przestać sobie brać suplementy, ale to jednak są leki, które podobno zmieniają poziomy neuroprzekaźników w naszym mózgu, co jest totalnie abstrakcyjną rzeczą, ale jednak bardziej skomplikowaną niż nam się wydaje.
To nie jest miejsce na eksperymentowanie jako młody chemik, bo łatwo na pewno sobie samemu zmieszać koktajl Mołotowa, ale jakbyśmy mieli komuś zmieszać kroplówkę, nie wiem, na onkologię, to już byśmy się na to nie porywali, więc miejmy na uwadze, że to też są rzeczy, które oddziaływują na takie obszary, w których po prostu samodzielnie na pewno nie jesteśmy specjalistami. Skoro jest część ludzi na świecie, która podejmuje się, aby spędzać całe swoje życie ucząc się w jakimś jednym kierunku i
dokładnie.
Umowa społeczna jest taka, że
ufamy tym
są
osobom.
Są naukowcy, którzy są predestynowani przez swoje doświadczenie i wiedzę do tego, żeby w jakiś sposób decydować i podpowiadać nam w pewnych kwestiach życia. To nie ma co w pewnym momencie myśleć, że jesteśmy mądrzejsi i wiemy, że szczepionka nie działa albo że leki nie działają, bo przeczytaliśmy tak gdzieś w internecie. To są ludzie, którzy się tym zajmują przez całe swoje życie albo znaczną część swojego życia, więc nie zakładałabym, że moja wiedza z internetu może być lepsza. Więc to jest moje zdanie.
Ja mam też w ogóle wrażenie, że w Polsce, ja nigdy nie byłam u psychiatry, ale mam wrażenie, że nawet po znajomych czy osób, które do mnie piszą, że psychiatrzy w Polsce mają jakąś taką złą reputację, że mówi się, że o, to tam tylko 10 minut cię posłucha, przepisze leki, że tam bagatelizuje i uważam, że to jest bardzo szkodliwe myślenie, no bo tak naprawdę... Pewnie się zdarzają, ale w każdym zawodzie znajdą się źli specjaliści i też ja mam takie duże zrozumienie, że tych psychiatrów jest po prostu za mało, że bardzo od lat mało. Jest w ogóle nawet ciężko się dostać na tą speckę. Już jakby pomijam fakt, ilu jest psychiatrów dzieci i młodzieży, bo to jest jakaś po prostu liczba, nie wiem, chyba 200 kilku.
Tak, 400 kilku.
Coś to w ogóle, wiecie,
bardzo mała ilość na 38-milionowy kraj.
No właśnie.
Tak, ale wiesz co, a propos reputacji psychiatrów, ja nie wiem, jaką psychiatrzy mają reputację, szczerze mówiąc, bo ani się tym nie interesuje, ani się tym nie sugeruje. Natomiast to też jest tak, że jak przychodzisz do kogoś na konsultację na 45 minut, to on nie jest w stanie ci czytać w myślach i wszystko wyczytać i zrozumieć, więc do takiej konsultacji też się trochę trzeba przygotować. Dokładnie. I trochę się zastanowić nad tym, co chcesz powiedzieć, co to są objawy, a nie opowiadać historię swojego życia, bo jednak lekarz to jest lekarz i on cię będzie leczył z objawów, a te objawy mogą ci się na przykład w danym momencie tych 45 minut nie objawiać, tak jak na przykład epizody maniakalne w dwubiegunówce. No jakby tego epizodu nie będziesz mieć przy lekarzu, nie? Co nie znaczy, że go nie masz. To też trzeba mieć świadomość, że to jest właśnie lekarz, który leczy objawy, że to nie jest terapeuta, to nie jest miejsce, żeby iść na terapię i rozmawiać o swoim życiu, tylko rozmawiać o konkretnych objawach, które można leczyć konkretnymi lekami, konkretną farmakologią.
Dokładnie. I też no, oczywiście niektórzy psychiatrzy są również psychoterapeutami, ale to po prostu jakbyś czuję takie zrozumienie, że to po prostu nie jest osoba, która nie wiem, ma na to czas nawet.
Absolutnie,
tak? Czy jakoś ona ma wykonać swoją pracę, ma rozpoznać te objawy i dopasować, który szlak w mózgu się jest, nie wiem, niedofinansowany przez neuroprzekaźniki.
No dokładnie, więc wydaje mi się, tak że rozumiem. To bardziej może wynikać z niewiedzy pacjentów, którzy się udają do takich lekarzy celem właśnie podjęcia terapii, bo psycholog, psychiatra, a w sumie to wychodzi na jedno.
No tak. No właśnie, ale to w takim razie na czym polega ta psychoterapia? Z mojego punktu widzenia, czyli z terapii poznawczo-behawioralnej, jest to głównie praca nad takim zniekształconym sposobem myślenia, takim, który właśnie wyłapuje same negatywne rzeczy. I te myśli w depresji są zniekształcone, to znaczy skupiają się na negatywnych aspektach, też na ruminacjach, tak? Czyli ruminacje to jest takie po prostu rozmyślanie w negatywny sposób o różnych doświadczeniach, o przeszłości lub o przyszłości, tak? W taki sposób, że nie czeka nas już nic dobrego. I popełniamy też w depresji dużo takich błędów logicznych, czyli właśnie tych zniekształceń poznawczych inaczej, które no, warto ogólnie wiedzieć, czym są. Możecie to jakoś się w to wczytać już po naszym odcinku. W terapii poznawczo-behawioralnej wyłapujemy właśnie te zniekształcone myśli, urzeczywistniamy je, tak? Czyli zawsze odwołujemy się do tego, że myśli nie są faktami, że szukamy, co potwierdza tą daną, ten dany sposób widzenia świata. Zastanawiamy się, jakie są plusy i minusy myślenia w taki sposób, ale też szukamy tych błędnych kół, tak? Czyli zawsze taka negatywna myśl typu jestem beznadziejna, będzie wywoływała jakiś smutek czy przygnębienie, co z kolei będzie odwoływało się do takiej ciężkości w ciele i w zachowaniu, a z kolei ta ciężkość będzie prowadziła do tego, że najlepiej czujemy się w łóżku i najlepiej z tego łóżka nie wychodzić. No a jak już ktoś zostaje w łóżku cały dzień, nie ma siły się podnieść, nawet nie wiem, umyć zębów czy zrobić sobie czegoś do jedzenia, no to zamyka się błędne koło, no przecież jesteśmy beznadziejni. Że nawet takiej najprostszej rzeczy nie można zrobić. No a nie można zrobić dlatego, że po prostu nie ma tego napędu, tak? Że jest ta obniżona aktywność, co bezpośrednio wiąże się z tym, że mózg ma za mało serotoniny. I w tym momencie właśnie leki mogą to usprawnić, kiedy pacjent trochę zaczyna, wtedy też możemy pracować behawioralnie, tak, że włączamy jakąś aktywność, są też różne techniki właśnie takiej aktywizacji pacjenta depresyjnego. Możemy robić sobie różne eksperymenty behawioralne, czyli sprawdzać, czy dany sposób aktywności lub dany sposób myślenia jakoś wpływa na nasze samopoczucie i serio ta praca jest mega zróżnicowana i skupiamy się przede wszystkim właśnie na tych objawach tu i teraz. To wszystko oczywiście odnosimy do wywiadu, odnosimy do jakichś wydarzeń z przeszłości, ale to jest taka praca właśnie na tych objawach, które pacjent w tym momencie przeżywa.
Skoro już powiedziałaś o objawach, no to może przytoczmy takie najbardziej klasyczne objawy, po prostu żeby to mieć w naszym odcinku. Mhm. Objawy psychiczne to oczywiście obniżony nastrój, poczucie winy, utrata zainteresowań, ogólne pesymistyczne nastawienie, poczucie braku sensu, osłabienie koncentracji i uwagi, niska samoocena, mała wiara w siebie i ogólny brak energii i chęci. Objawy fizyczne to często są zaburzenia snu, czyli albo bezsenność, albo właśnie nadmierna senność, zaniżony apetyt, brak apetytu, bóle głowy, karku, bóle brzucha, problemy z trawieniem, zaburzenia menstruacji, czy też na przykład zaburzenia libido.
Tak, no wymieniłaś, myślę, że takie podstawowe objawy. Ja bym dodała jeszcze, że samoocena i pewność siebie są zawsze zmniejszone. Nawet w takich łagodnych stanach depresyjnych pojawiają się takie poczucie winy, czy właśnie jakiejś małej wartości. Też spadek libido jest zawsze obserwowany. To nie jest coś, na co w ogóle mamy siłę i ochotę. W niektórych przypadkach też ubytek nawet masy ciała występuje. Powiedziałaś o tym obniżonym łaknieniu. No i faktycznie te objawy somatyczne też się tutaj wiążą i są jak najbardziej ważne i powiązane z tą emocjonalnością, tak? Czyli jakieś właśnie takie uczucie ciężaru, czy jakieś dolegliwości, bóle, tak właśnie też brzucha, tak? Czy jakichś konkretnych tam organów. No i ja bym już tutaj wymieniła takie charakterystyczne myśli, tak? Czyli właśnie co taka osoba myśli i może ktoś rozpozna takie wzorce myślenia u siebie. To może być taka myśl, że moje życie nie ma sensu, sama nie wiem czego chcę, często płaczę, jestem taka zmęczona, że już chyba dłużej nie pociągnę, z niczym sobie nie radzę, nic mnie nie cieszy, wszystko mnie irytuje, jestem tylko ciężarem dla innych. To jest taka charakterystyczna myśl.
Innym by było lepiej, gdyby mnie nie było.
Tak, coś jest ze mną nie tak. Nie mogę się skupić, nie mogę spać, na niczym mi nie zależy, nie mam ochoty na seks. To są takie najczęstsze myśli i wiele oczywiście z nich jest pewnymi błędami logicznymi, nad którymi można pracować.
Moje najcięższe epizody depresyjne, takie dla mnie najtrudniejsze, miały miejsce, jak byłam nastolatką i wtedy po prostu słyszałam na przykład od mojego taty takie zdanie, które zapadło mi w pamięć, że mi w życiu będzie ciężko, bo osoby wrażliwe po prostu mają dużo ciężej. I tak też siebie postrzegałam, że po prostu byłam bardziej wrażliwa niż reszta.
Fun fact, to jest dokładnie coś, co powiedziała dzisiaj moja pacjentka, że dokładnie to usłyszała od swojej mamy, no. Że osoby wrażliwe mają w życiu ciężej.
No, natomiast teraz widzę, że to w ogóle nie było adekwatne do tego, co zrozumiałam dużo później, to znaczy jaka jestem i z czym to się wszystko wiąże. Natomiast taki najgorszy epizod depresyjny, który już przeżyłam tak świadomie i już będąc w leczeniu i już mając świadomość tego, co się ze mną dzieje, był... Już parę razy opowiadałam o nim tak w skrócie, ale mieszkałam wtedy w Nowym Jorku, to był chyba rok 2018. Tak ten epizod pamiętam, że to był po prostu jeden strasznie długi dzień. Taki jeden dzień, który trwał chyba pół roku. To jest, nie wiem, czy oglądaliście i oglądałyście Dzień Świstaka, ale to jest mniej więcej to uczucie, że aż nie mogłam uwierzyć, że budzę się i to jest znowu ten sam dzień. Już nie mam na to siły i już nie chcę tego przeżywać w kółko i w kółko.
A pracowałaś wtedy w trakcie?
Tak, pamiętam, że w ogóle co najzabawniejsze, dostałam wtedy jedną z moich takich lepszych prac, czyli kampanię Isemiyake. I to jest właśnie chyba historia obrazująca to, czym jest depresja. To znaczy byłam, można by powiedzieć, że na jakimś takim szczycie mojej kariery, właśnie po tych kilku super sezonach robiłam kampanię marki, która mi bardzo imponowała, a jako, że jestem osobą, która zupełnie nie interesuje się modą i to nie jest moje zainteresowanie, to robienie kampanii firmy modowej, której jedynej albo jednej z bardzo niewielu, która rzeczywiście jak w jakiś sposób mnie interesuje i mi imponuje, to było coś. I pamiętam, że poleciałam wtedy z Nowego Jorku do Londynu i to była chyba jedna z najlepszych produkcji, w jakich brałam udział. To znaczy, już nie będę opowiadać o tym, jak wyglądają produkcje sesji zdjęciowych, ale w każdym razie nie zawsze wszystko jest zaopiekowane albo bardzo często modelka jest tą osobą, która dowiaduje się wszystkiego na końcu. To znaczy, wszyscy, jak ja przychodzę na plan, to wszyscy wiedzą, kim ja jestem, no bo wszyscy już widzieli moje zdjęcia i wiedzą, z kim będą pracować, a ja nie jestem o niczym poinformowana, nie wiem, z kim pracuję, nie wiem, kto kim jest. Przychodzę i przedstawiam się jakiejś pierwszej osobie, a okazuje się, że to jest osoba, która tutaj tylko weszła na 5 minut, bo dostarcza catering, więc to już w ogóle jest bez sensu. Ale zazwyczaj tak jest, a pamiętam, że jak przyleciałam robić tę kampanię, to byłam tak super zaopiekowana, producentka, wiesz, przedstawiła mnie każdemu, wszyscy byli w ogóle super mili, wiesz, mieliśmy pyszne wegańskie jedzenie, no naprawdę super hotel, wiesz, no naprawdę nie wiem, czego chcieć więcej od takiej pracy. I jednocześnie byłam wtedy w strasznej depresji i nie chciałam, żeby wyszło, że coś mi nie pasuje, nie? Bo tam naprawdę rzadko się zdarza, ale to była taka produkcja, że tam by mi każdy nieba przychylił i każdy był bardzo szczęśliwy, że może ze mną pracować i słyszałam to na każdym kroku. Tak się cieszę, że mogłaś przyjechać i z nami to robić. No naprawdę, dla osoby, która często czuje, tak jak ja, syndrom oszusta, że robię tę pracę tylko dlatego, że jakaś inna, lepsza modelka się nie zgodziła albo nie mogła w tym czasie czy coś, że zawsze jestem jakby second choice, to miałam kilka takich prac, w których naprawdę czułam się, że to ktoś naprawdę chciał ze mną pracować i tak było tym razem. Więc naprawdę nie miałam absolutnie powodu, żeby czuć się, że coś jest nie tak, a jednocześnie, ponieważ chorowałam wtedy na depresję, byłam wtedy w epizodzie depresyjnym, to podczas zdjęć do tej kampanii robiłam przerwy, żeby pójść do łazienki, nie, że przerwa na siku, a tak naprawdę szłam do tej łazienki, żeby sobie popłakać, bo tak wtedy się czułam. I było mi strasznie głupio, bo nie miałam absolutnie żadnego powodu, żeby pójść sobie popłakać i nie chciałam też nikomu o tym mówić.
Ale byłaś tego świadoma, że te emocje, które przeżywasz, są jakieś nieadekwatne absolutnie, do tej sytuacji, tak, która tak. Była taka wow, fajna?
Tak, absolutnie, dlatego tym bardziej było mi głupio, bo wiesz, nie będę każdemu na secie tłumaczyła jakby...
Jak wygląda twoja choroba.
Że to nie jest tak, że coś tutaj jest nie tak, że absolutnie wszystko jest okej, bo nie chcę też nikomu sprawić przykrości. Tylko wiesz, miałam tego absolutną świadomość, no bo już wiele miesięcy w tamtym, nie wiem czy wiele miesięcy, wiele tygodni, pamiętam, że to było po prostu strasznie długi czas. Już wtedy się czułam źle i wiedziałam, że właśnie... Że to nie jest tak, że cokolwiek mi tam doskwiera, cokolwiek jest nie tak, tylko że to jest zupełnie nieadekwatne, bo choruję na depresję i no i tyle. Ale to jest właśnie chyba coś, co tak najlepiej to obrazuje. To znaczy wszystko jest okej i mogło być super, a ja nie jestem w stanie się tym cieszyć tak, jak wiem, żebym mogła w innej sytuacji, tylko jeszcze robię przerwę i idę sobie popłakać, bo po prostu tak się źle czuję. Bez powodu, bo mam depresję.
Mhm. Ale masz takie doświadczenie, albo pamiętasz właśnie jakieś takie charakterystyczne myśli, które właśnie teraz z perspektywy czasu widzisz, że były no, takie nieadekwatne, zniekształcone?
Przede wszystkim no, mój największy problem to są takie myśli o absolutnym bezsensie wszystkiego. I to jest coś, co bardzo trudno jest przeskoczyć, bo to jest... Ja jestem bardzo logiczną osobą i to jest trudno przeskoczyć w takim znaczeniu, że sens życia każdej osoby, każdy sobie w pewien sposób tworzy i nabywa. To znaczy to, co jest dla ciebie sensem życia, to ty musisz sobie wypracować, co jest dla ciebie ważne. A
ty myślałaś w taki globalny sposób pewnie, że...
O Jezu, a ja myślę w taki sposób to w ogóle całej długości życia i że to życie już w ogóle zaraz się skończy i że właściwie wszystko, co ja mogę zrobić, osiągnąć, to jakby tak globalnie będzie kompletnie bez znaczenia. I...
Że jesteś tylko jednostką na ileś tam miliardów.
I w ogóle nie wiem po co to. Że jestem tylko jakimś ziarnkiem piasku na plaży wszechświata. I jeszcze potem, ponieważ ja się interesuję kosmosem, NASA i SpaceXem, to nie wiem, czy kojarzycie... nie wiem, czy kojarzycie, są takie filmy na YouTubie, na przykład jak kamera odjeżdża od osoby, która sobie leży tam na ziemi, ona odjeżdża, albo jeszcze
kosmos.
Moje po prostu najstraszniejsze filmy, są takie w ogóle filmy, o Jezu, nie wiem, może jak je znajdę, to podlinkuję, to sobie zobaczycie, albo nie zobaczycie, bo to jest straszne. To znaczy na przykład jest porównanie rozmiar Ziemi, rozmiar Słońca, rozmiar coś tam, aż dochodzi do, wiesz, takich największych gwiazd, które zostały znalezione. I wychodzi na to, że w ogóle skala Ziemi to jest nic. Więc w ogóle jaki to jest sens? I o co chodzi?
What's the point?
Dokładnie. To jest w ogóle kompletnie wszystko bez znaczenia. Albo jeszcze takie...
Słuchaj,
to jest jeden film, a jeszcze poczekaj, drugi film... o którym mówię, to znaczy to pokazanie skali to już jest w ogóle takie, to jest jedyna rzecz, która mnie napawa lękiem tak naprawdę, jeśli chodzi o takie poczucie lęku. A druga rzecz to są te filmy, które pokazują historię wszechświata. To, co się działo przed wielkim wybuchem i to, co będzie później, jak już Ziemia umrze, jak już Słońce umrze, jak już będzie po wszystkim, że jedynym, co będzie, to będzie dźwięk. I miejmy nadzieję, podcast można zwariować.
Zostańcie z nami do końca świata.
Tak, dokładnie.
Ale w ogóle zabawne, bo miałyśmy mówić w dalszej części o romantyzacji, a tymczasem mówimy o naukoizacji. Że jak można sobie, jak można popaść jeszcze w większą depresję, myśląc o świecie w taki sposób właśnie globalny, taki ultraglobalny, że jesteśmy po prostu niczym w kosmosie.
Ale ja tak mam od dziecka, wiesz, że najbardziej przerażało mnie to, że jakoś od razu... w mojej głowie patrzyłam na moje życie w takiej makroskali całości mojego życia, że wiesz, myślałam sobie, że o mój Boże, już mam 12 lat i po prostu to zaraz mi minie, o tak, i już nic mi nie zostało, już nic nie osiągnę i jakby i what's the point, o co chodzi z tym wszystkim, to wszystko jest bez sensu, nie? No więc tak wygląda moje życie.
No właśnie, ale to już przechodząc do tej romantyzacji, bo to jest też temat, który może kiedyś jeszcze dogłębniej poruszymy, ale jak najbardziej chciałam zwrócić na to uwagę, że no właśnie, kiedyś był to taki werteryzm, czyli faktycznie po publikacji oryginalnego dzieła Cierpienia Wertera.
Czyli zaznaczmy 1774 rok.
Nastała ogromna fala samobójstw w Niemczech ówczesnych. Byłam kiedyś na takim wykładzie na temat właśnie samobójstw i jego przedstawienia w kulturze, w filmach, w literaturze. I faktycznie to Werter nie jest jednym przykładem, a jego jakby koszty tego dzieła, ponieważ ono zostało zmienione chyba, ta końcówka, w pewnym czasie, po jakimś czasie.
Tak, bo w Danii albo we Włoszech po tych samobójstwach to był rok 1774. 1984 zabroniono wydania tej książki w ogóle.
I tam uległa treść jakiejś drobnej modyfikacji, co mimo wszystko jest tam, ta śmierć samobójcza jest tam bardzo taka gloryfikowana, tak? No, nie wiem, czy wszyscy czytaliście.
Tak, bo to jest samobójstwo z miłości.
Tak, ale jest to właśnie takie zakończenie życia jako właśnie już taki ostateczny akt miłości i poświęcenia. I ten motyw w kulturze pojawia się do tej pory wielokrotnie.
Romeo i Julia.
W tym momencie, tak, Romeo i Julia, ale też wiele współczesnych dzieł do tego nawiązuje. A nawet, jak się okazało podczas tego wykładu, nawet w kreskówkach jest to czasami, no właśnie, czasami romantyzowane, czy takie gloryfikowane, a czasami zupełnie prześmiewcze, nie? Typu, wiesz, bohatera przejeżdża pociąg i bajka się kończy. Czy w sensie przejeżdża go pociąg, na który on, jeśli on wszedł sam na tory. Więc takich przykładów jest mnóstwo, ale też jedna z osób do mnie napisała niedawno z taką informacją, że media społecznościowe, a szczególnie Tumblr w niektórych jakby społecznościach był takim czynnikiem, który bardzo właśnie romantyzował to depresję i w ogóle taką wrażliwość.
Samookaleczanie. Tumblr girls.
Samookaleczanie, tak. Też wiem, że w innych środowiskach to był fotoblog, gdzie dziewczyny właśnie wymieniały się tym, jak bardzo właśnie cierpią, jakie to jest, no właśnie takie, nie wiem, na czasie, tak? To też jest cała kultura emo. Przecież w ogóle te Tokyo Hotel i tak dalej. To było takie, ja pamiętam nawet z mojego gimnazjum, że samookaleczanie się, czyli nawet jakieś cięcia się, nie wiem, na dłoni czy na rękach, gdzie ta osoba nie przeżywała nic trudnego, bo na przykład się blisko znałyśmy, to było w jakiś sposób cool, po prostu to było fajne w pewnym momencie i to jest przerażające, jak bardzo właśnie może to trafić na dużo bardziej podatny grunt, czyli bardzo wrażliwą osobę lub osobę, która doświadczyła jakichś trudności i wtedy to nie będzie już tylko cool, tylko to będzie właśnie no, jakąś pewnego rodzaju ulgą, tak, osoby, które się samookaleczają. Zazwyczaj robią to, żeby poczuć ulgę, że to cierpienie psychiczne nie jest jakby jedynym tym cierpieniem, którego doświadczają.
Chyba jakiś czas temu trafiłam na taki artykuł w kontekście Billie Eilish i jej fanów i fanek. I tak się zastanawiałam, rozmawiałyśmy o tym z Misią Furtak, o tym, że muzyków właśnie, twórców cechuje właśnie taka duża wrażliwość i to też jest jednak przelewanie takich swoich uczuć na coś, co trafia później do odbiorców. I trafiłam właśnie na taki artykuł dotyczący Billie Eilish, czy to jest tak, że to jest właśnie depresja na sprzedaż i jaki to ma wpływ na młodych odbiorców, którzy w jakiś sposób się identyfikują z taką treścią.
No jasne. Myślę, że tutaj kluczowe jest to rozróżnienie wrażliwości versus depresji, tak? Jakby przeżywanie rzeczy, wyrażanie swoich emocji właśnie poprzez muzykę czy poprzez zdjęcia jest okej. Myślę, że warto wyznaczyć tę granicę, gdzie to staje się jakimś nawoływaniem, tak? Czy jakimś właśnie pokazywaniem, że to jest fajne i możecie też tak robić. Oczywiście w sposób nie wprost, tak? No bo jeśli ktoś w ogóle już do tego wprost nawołuje, pisząc czy mówiąc, to...
To jest nielegalne.
To jest, no właśnie, to już jest przekroczenie totalnie granicy, nawet prawnej. Ale właśnie to jest też często to, co w takich...
Notabene jest taki, chyba to jest dokument na HBO, nie pamiętam, ale o takiej parze dzieciaków, którzy, chłopak i dziewczyna, którzy byli razem, ale na odległość, nastolatkowie. I ta dziewczyna namawiała do tego chłopaka do samobójstwa... Właśnie w taki sposób, że to w końcu się skończyło i ona została skazana. Nie wiem, czy kojarzysz to?
Nie oglądałam.
No, straszna historia. To jest prawdziwa historia w ogóle, to jest taki dokument.
No, myślę, że takich historii nie do końca prawdziwych, ale właśnie filmowych znalazłybyśmy też mnóstwo. I to oczywiście nie będziemy wchodzić już może szczegółowo w ten temat romantyzowania, ale na pewno to, co warto sobie zapamiętać, to jest, że absolutnie nie wszyscy mają depresję i wcale osoby, które są jakoś fajne i modne, nie muszą mieć depresji, żeby poczuć się wartościowe, bo do właśnie do takiego absurdu w pewnym momencie dochodzi. I to szczególnie właśnie w okresie dojrzewania, tak? Gdzie też no właśnie, szczególnie dziewczyny są w takim największym ryzyku w tym okresie 16-19 lat około wystąpienia pierwszego epizodu depresyjnego. Więc to jest taki czas, w którym oczywiście powinniśmy zauważać naszą psychikę i wyrażać swoje emocje i uczucia, ale absolutnie nie musi to być forma tak ekstremalna, żeby jakoś poczuć, nie wiem, przynależnym do jakiejś grupy, tak? I na pewno w momencie, kiedy czujemy, że coś jest nie tak i coś jest źle, to jest zawsze moment, żeby udać się po pomoc, a nie żeby epatować tym na social mediach. I to też jest chyba no, problem nastolatek, tak? Które uważają, że nikt ich nie rozumie, a one czują się beznadziejnie i w ogóle zamknijcie się wszyscy, tak? Że ja tutaj jestem teraz cierpiąca.
W ogóle fajnie jest się czuć dobrze. Po wielu, wielu latach czucia się bardzo źle i braku wiedzy o tym dlaczego i myślenia taka już po prostu jestem. Kiedy się okazało, że są leki, które są kompatybilne ze mną i potrafią zrobić tak, żebym ja się już tak źle nie czuła po prostu on default, tylko że mogę się czuć dobrze on default. Wow. No, game changer. Game changer to w ogóle tytuł wywiadu ze mną w Nowym Zwierciadle. ale jeszcze też przy okazji myślę, że to dobry moment, żeby właśnie powiedzieć o tym, jak pomóc. Jak pomóc sobie, jak pomóc bliskiej osobie, jeśli podejrzewamy, że jej smutek albo jej przygnębienie to może być coś więcej niż chwilowa zniżka nastroju.
Oczywiście powinniśmy z taką osobą porozmawiać, ale absolutnie nie zmuszać do wizyty lekarskiej czy do terapii. Taka osoba powinna jakby mieć nadal wybór. Oczywiście wyjątkiem jest tutaj, jeśli dowiemy się, że ta osoba ma myśli samobójcze lub też plany samobójcze, wtedy powinniśmy ją od razu zawieźć do szpitala psychiatrycznego lub po prostu zadzwonić na 112 i powiedzieć, że jest to, że osoba zagraża swojemu życiu. I wtedy jest możliwe zatrzymanie takiej osoby nawet wbrew jej woli. No bo działamy wtedy, aby ratować jej życie. Również terapeuta ma prawo, jeśli rozpozna, że taka osoba ma zamiary samobójcze, to ma prawo poinformować służby. Nawet nie ma prawo, tylko ma obowiązek poinformować służby. I też z osobą w ciężkiej depresji, która właśnie mówi o tym, czy o samookaleczeniach, czy o samobójstwie, podpisuje się kontrakt na życie. To może być kontrakt ustny, może być to właśnie coś podpisanego i to zazwyczaj z sesji na sesję się go powtarza. Czyli po prostu osoba zobowiązuje się, że do następnej sesji nic sobie nie zrobi. Bardzo rzadko chyba pojawiają się opory u pacjentów, że czegoś takiego nie chcą. Zazwyczaj to faktycznie to, że w ogóle ktoś przychodzi na sesję kolejną, to jest też bardzo dobry czynnik, żeby wzmacniać to, tak? Że jednak przyszedłeś, jednak jesteś w terapii, że to jest coś, czym możemy pokazać, że jednak ta osoba jakby walczy o to życie, ale też może tak na marginesie trochę inny jest cel i mechanizm samookaleczeń, które też często bardzo występują na przykład w zaburzeniu osobowości borderline jako taki element impulsywnego zachowania, a czym innym są te myśli rezygnacyjne czy właśnie zamiary samobójcze, bo to jest już faktycznie ukierunkowane nie żeby sobie ulżyć albo siebie jakoś skrzywdzić, tylko żeby faktycznie zakończyć życie, czyli to cierpienie już wtedy jest tak ogromne, że osoba nie widzi innego wyjścia. Jest po prostu w takim, to że mówi się o takim zawężeniu, że osoba nie widzi nikogo dookoła, nie widzi żadnej nawet form pomocy. To jest po prostu takie bardzo jakby wąski tunel poznawczy.
Chyba najtrudniejsze w depresji jest to, że masz wrażenie, że to się po prostu nigdy nie skończy i że nie ma na to rady. I nawet jak już będąc w dwubiegunówce, czyli masz te epizody jedne i drugie i różne i mieszane, to potem przychodzi epizod depresyjny i masz wrażenie, że to się po prostu nigdy nie skończy i budzisz się kolejnego dnia i ten dzień trwa kolejny miesiąc i mija kolejny miesiąc i kolejny miesiąc i to się po prostu nie kończy. No i jakie jest wyjście z takiego impasu?
No wszystko jest bez sensu,
nie widać końca.
Może z swojej perspektywy powiedz, jakie były elementy tego twojego zdrowienia, no bo na pewno terapia.
No i tutaj mogę nareszcie powiedzieć moją historyjkę, którą kazałaś mi wykasować z ostatniego odcinka.
Bo mam wrażenie, że już mówiłaś kilka razy.
No wiem, mówiłam, ale ona jest fajna. Wszystkim się podoba.
W sumie to nie wiem, czy ja po prostu ją słyszałam od ciebie w innych wypadkach, czy ona była kiedyś nagrana w podcaście?
Nie wiem, była chyba.
No dobra, powiedzę.
No dobra, więc po pierwsze zrozumienie, które może być czasami
tego mechanizmu
piekielnie trudne, albo w ogóle strasznie prawie niemożliwe, szczególnie nie mając tego doświadczenia, ale nawet ja mając takie doświadczenie, na przykład czasami u osób po prostu nie umiem na tyle empatyzować, nie umiem na tyle zrozumieć tych zachowań, żeby na przykład mnie nie irytowały czasami, no nie? Ale staram się. Ale też przede wszystkim rozpoznanie tego, jaką formę pomocy osoba najlepiej przyjmuje, na jaką najlepiej reaguje. I właśnie tak, ta historyjka, którą Ania mi kazała wykasować, może już ją też słyszeliście kilkukrotnie, ale myślę, że jest fajna i to jest fajny przykład. To jak właśnie w tym długim epizodzie depresyjnym w Nowym Jorku, kiedy robiłam tę kampanię, mam taką przyjaciółkę, która jest scenografką i która wielokrotnie oczywiście do mnie przychodziła i tam pytała, jak mi pomóc, czy może coś dla mnie zrobić. Wyciągała mnie, żebyśmy poszły do kina, czy żebyśmy poszły na spacer. Ale to wszystko dla mnie było takie, że robiłam te rzeczy, ale już chciałam wracać do domu. I ona w końcu zrozumiała, że to nie tędy droga. A ponieważ była scenografką, to uznała, że poprosi mnie o pomoc. Robiła sesję dla Vogue'a takiej aktorki i do niej potrzebowała dynie w kształcie łabędzi, ozdobne dynie. Taką łódkę do pływania po jeziorku, taką na pilota. I jeszcze kilka jakichś takich totalnie randomowych rzeczy. Jak domyślacie się, zdobywanie dyni w kształcie łabędzia to jest nie lada zadanie, a nawet trudniejsze niż myślałam, bo dyni w kształcie łabędzia nie kupuje się tam, gdzie byście myśleli. Kupuje się je w kwieciarniach. No więc po prostu cały dzień spędziłam na szukaniu tych rzeczy po Manhattanie. W końcu się spotkałyśmy i pod koniec dnia. I ja naprawdę po prostu nie miałam czasu myśleć o tym, jak się czuję, bo byłam tak zajęta tym, że mam jej pomóc, że mam zrealizować jakieś zadanie, o które ona mnie poprosiła. I gdyby to było coś, co miałabym zrobić sama dla siebie, na przykład, nie wiem, pójść i zrobić zakupy albo kupić sobie nową książkę, nawet bym nie wyszła z domu wtedy. Mhm. Ale ponieważ ona mnie o coś poprosiła i powiedziała, nie mam kogo wysłać, nie mam, moi asystenci są zajęci budowaniem scenografii czy coś tam. To jest nieprawda. Ona miała z 10 asystentów. Na pewno mogła kogoś wysłać. Teraz wiem to, ale wtedy jakoś nie myślałam o tym. I byłam po prostu on a mission. To zupełnie jakoś przestałam się zastanawiać nad tym, tylko myślałam o tym, żeby właśnie jej pomóc. Bo jestem taką osobą, że lubię pomagać innym. I to było coś, co na mnie akurat super podziałało, bo kiedy sama nie do końca wiedziałam, co ze sobą zrobić i jakby co właściwie w ogóle mam ze sobą robić, to ona mi dała konkretne zadanie, konkretne rzeczy do robienia i ja je wykonywałam i miałam poczucie, że coś robię, jestem komuś potrzebna, a nie jestem tylko obciążeniem dla kogoś. I to było właśnie super. I to jest też super, że zobacz, po tylu latach, no dobra, nie po tylu latach, bo raptem jakieś 2 czy 3, ale jak sobie przypominam tamten okres, To są dosłownie jakieś takie 2 rzeczy, które pamiętam. A ja nie wiem, ile to trwało. Czy to trwało, wiesz, 3 miesiące, czy to trwało 5 roku, no albo strasznie długi czas. I jedyne, co pamiętam, to te kampanie. A przecież ja robiłam rzeczy w tym czasie. Jakby ja nie byłam wyjęta z pracy albo coś. To nie była pandemia. Więc pamiętam właśnie te kampanie i ten jeden dzień, w którym Daniel poprosiła mnie o pomoc.
To, co jest ważne w tej historii, to, że ty poczułaś jakąś sprawczość, tak? Czyli robiłaś jakieś konkretną rzecz, miałaś konkretne zadanie, żeby tą rzecz znaleźć, kupić, dostarczyć i to przyczyniało się ku jakiemuś większemu celu, tak? Że faktycznie spełniłaś jakieś zadanie i to poczucie sprawczości jest też czymś właśnie, o co trzeba walczyć. Także czasami faktycznie banalne zdaje się, nie wiem, wyjście po te zakupy, że wcale to, że sobie coś tam z nich potem gotujemy, nie daje nam jakiejś takiej sprawczości. Jak coś takiego ekstra, że to był jakiś taki boost dopaminy może w ogóle w twoim mózgu. Kto wie? Albo adrenaliny.
Ale wiesz, przede wszystkim wyjście, robienie rzeczy, bieganie po mieście, jak cały czas po prostu byłam w domu i nic nie chciałam. No i przede wszystkim to, że wiesz, że to nie było dla mnie. że miałam wtedy do siebie taką niechęć i byłam też zła na siebie przez to, że się tak czuję cały czas i że nie mogę tego pokonać, bo nie wiem, co mam jeszcze zrobić. Wiesz.
Tak, byłaś wtedy w ogóle w trakcie terapii?
Nie, wtedy byłam poza terapią, ale po tym, jak już się zaczęłam wycofywać właśnie, czy już pod koniec tego epizodu, właśnie zdecydowałam się wrócić na terapię. Bo właśnie widzisz, to był taki moment, że ja wtedy nawet nie byłam w stanie pomyśleć o tym, że o, może zapiszę się na terapię. Mm-hmm. Kompletnie nie. Chyba za którymś razem, jak rozmawiałam, nie pamiętam, z moją siostrą albo z moją przyjaciółką, ktoś zasugerował, że no, może to jest dobry moment, żeby pomyśleć o powrocie do terapii. Mm-hmm. Na terapię poszłam mniej więcej po tym, jak robiłam tę kampanię i właśnie robiłam sobie przerwy, żeby pójść popłakać, bo już się tak źle czułam. Ale to był jakiś już chyba taki moment kulminacyjny, kiedy czułam, że nie daję rady i też ktoś mi jakoś podpowiedział, więc wtedy wróciłam na terapię i zakończyłam ją stosunkowo niedawno, no po 2 latach od tego czasu.
I jak widać, jesteś teraz okazem zdrowia psychicznego.
Nie zmienia to faktu, że mam tę dwubiegunówkę i się na nią...
Czy masz przewlekłą chorobę.
Na nią leczę i jakby czuję takie pewne fluktuacje mojego nastroju, nawet pomimo leczenia, ale wydaje mi się, że jakoś tak lepiej potrafię zwracać na to uwagę i radzić sobie przede wszystkim z tym.
No tak, ale wahania nastroju są w ogóle rzeczą absolutnie normalną i to jest też często właśnie w depresji, która nie jest chorobą dwubiegunową, że w momencie, kiedy nastrój się pogarsza z jakichś po prostu naturalnych przyczyn, tak, no bo każdy ma jakieś kilka dni gorszych, bo coś się zdarzyło, bo jest z nim za dużo pracy, bo jakiś, nie wiem, ktoś nas zostawił, olał i tak dalej, że wtedy taka osoba wchodzi w te stare schematy poznawcze i zaczyna znowu postrzegać tą rzeczywistość, że to już się nigdy nie polepszy i nigdy się nie skończy i tak dalej. Dlatego jest właśnie tak ważne, żeby nauczyć się tych technik i właśnie tego oddzielania tej przeszłości, która się wydaje taka katastroficzna.
I też chyba takiego logicznego myślenia o tym, że na przykład ktoś mi sprawił przykrość, jestem przeciążona pracą, że mam jakieś realne powody, zmarła mi babcia, że mam jakieś realne powody, żeby czuć się gorzej.
Dokładnie.
To nie jest coś, czym trzeba się martwić. Znaczy, może być, ale...
Ale nie trzeba się tym martwić w takiej globalnej skali, tak? Że właśnie, że już całe nasze życie nie ma w tym momencie sensu.
Nie każde gorsze samopoczucie musi być nawrotem depresji. Warto się temu przyglądać. Ale to nie musi być zawsze
tak. Tak jak mówiłyśmy też w tym odcinku o stygmatyzacji i normalizacji, no każdy z nas ma prawo mieć gorsze dni i też właśnie to przeżywanie, czy to w pandemii, czy nie, jest zupełnie naturalną częścią życia. I jeśli tylko poczujemy, że to się dłużej utrzymuje i że coś jest nie tak, to należy skierować się po pomoc, ale właśnie warto mieć tą samoświadomość i dostrzegać, kiedy jesteśmy jeszcze po tej zdrowej stronie, a kiedy jesteśmy już na granicy. No to co?
Życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Depresji, abyście nigdy nie mieli depresji, a jeśli macie, to mamy nadzieję, że poczujecie się lepiej, że może coś tutaj takiego znajdziecie dla siebie, co was trochę ukoi albo co sprawi, że pomyślicie, że to nie tylko ja. Nie lubię opowiadać o swoich doświadczeniach, bo właśnie mam wrażenie, że potem do mnie wracają takie dobre wiadomości, że dzięki, że mówisz o tym, bo wiem wtedy, że to nie tylko mnie się dzieje. I pamiętam, że jak ja się wtedy tak czułam, to też byłam przekonana, że to jestem tylko ja i to tylko mnie się dzieje, a ty nigdy nie jesteś. Bardzo mało jest chorób takich na świecie, w których to tylko się dzieje kilku osobom.
Tak.
I zazwyczaj to one są jakieś takie ciężkie, genetyczne, jakieś tam, no.
Dokładnie.
Także ludzi z depresją albo z jakimś doświadczeniem zaburzeń nastroju jest naprawdę dużo i bardzo często jest tak, że jak rozpoczynam rozmowę na ten temat w jakimś gronie, to szybko się okazuje, że to był po prostu potrzebny zapalnik do tego, żeby ktoś powiedział, ja też mam jakieś doświadczenia, ja też coś wiem na ten temat, ja też mam takie doświadczenie z rodziny i bardzo często na przykład osoby w gronie, których jesteśmy, gdzie ja jestem na przykład nową jedną osobą, która zaczyna ten temat, w ogóle nawet o tym nie wiedziały. Więc rozmawiajcie ze sobą. Na pewno macie wokół siebie kogoś, kto coś na ten temat już wie, kogo to dotknęło. To jest taki właśnie delikatny temat, ale też w pewien sposób wdzięczny, bo sprawia, że osoby się otwierają na takim poziomie dużo bardziej wrażliwym i emocjonalnym, pokazując swoją być może inną stronę, której wcześniej nie znaliście i nie znałyście, więc może to też być fajny w ogóle taki początek do rozmowy na jakimś w ogóle innym poziomie.
Tak.
Niż tylko śmieszki i memy, albo niż tylko praca i praca.
Pamiętajcie też, żeby zaglądać na nasz Instagram. Bardzo jest nam miło, kiedy dzielicie się swoimi wrażeniami na temat podcastu. Możecie też podzielić się swoimi doświadczeniami. Może wybierzemy kilka i właśnie tak jak Kleo mówi, że to czasami jest bardzo wspierające, żeby zobaczyć, jak ktoś inny to przeżywa i że nie jest się samemu. Może opublikujemy kilka takich historii.
O, może zrobimy taki anonimowe dodawanie, wiesz, takie, że się na Instagramie anonimowo jakby coś pisze, a potem możesz to udostępnić, ale nie pokazać, kto napisał. No nie, dobra, nie wiem, jak to się nazywa.
Ja to ogarnę.
Ale że może zrobimy, tak, Ania jest bardziej lepszą influencerką, ale może zrobimy coś takiego, bo też piszecie do nas w wiadomościach, że sorry, że nie piszę w komentarzu, ale trochę się tam wstydzę albo trochę się krępuję. Natomiast dostajemy od was bardzo dużo wiadomości prywatnych, co jest też super miłe, ale zawsze sobie myślę o tym, że też fajnie dać coś takiego do przeczytania innym osobom, które właśnie, wiesz, mogą czuć, że są właśnie takie jedyne na świecie. No i to jest też coś, co robimy jako można zwariować, to znaczy normalizujemy temat i rozmawiamy otwarcie właśnie po to, żeby nam wszystkim było trochę łatwiej i trochę lepiej.
Dokładnie. Trzymajcie się ciepło, ściskamy was i do usłyszenia za tydzień już w środę.